Pierwsze wyraźne objawy tego stanu pojawiają się w roku 1860. Semmelweis musi przerwać swoje wykłady, w których wciąż od nowa przebija tematyka jego rozpaczliwych listów otwartych, ponieważ wstrząsa nim spazmatyczny płacz. Godzinami chodzi po pokoju tam i z powrotem jak zwierzę w klatce. Na ulicach zaczepia pary zakochanych i zaklina je, żeby na wypadek, gdyby kiedykolwiek mieli korzystać z pomocy położników, domagali się od nich mycia rąk w fluorowanej wodzie. Najmniejszy sprzeciw doprowadza Semmelweisa prawie do szału. W lipcu 1865 roku przed budapeszteńskim kolegium profesorskim wyciąga z kieszeni kartkę papieru i odczytuje rotę przysięgi dla położnych, która ma je zobowiązać do przestrzegania czystości rąk i instrumentów. Następnej nocy wyjmuje z kołyski swą najmłodszą córeczkę i ściska w ramionach, ponieważ wydaje mu się, że chcą ją porwać i zamordować. Nad ranem tego samego dnia zrozpaczona żona Semmelweisa prosi jego starego wiedeńskiego przyjaciela i nauczyciela, profesora Hebre, o radę. 20 lipca zawozi męża do Wiednia pod pozorem, że po tak długim czasie Hebra chce się z nim znów zobaczyć. Hebra osobiście towarzyszy swojemu dawnemu uczniowi, który go prawie nie poznaje, do zakładu dla obłąkanych. Długo chodzą tam i na powrót po ogrodzie. Dopiero gdy Semmelweis umieszczony zostaje w celi, w jakimś przebysku świadomości pojmuje, co się z nim dzieje. Dozorcy muszą go obezwładnić i nałożyć mu kaftan bezpieczeństwa. Jakkolwiek było, los, który nim tak bardzo poniewierał, przynajmniej zapewnia mu miłosierną śmierć. Pozwala mu umrzeć tą samą śmiercią, co jego przyjacielowi koleczce. W godzinie jego śmierci umierają niezliczone położnice oraz niezliczone ofiary operacji chirurgicznych i jeszcze długo będą umierać. Podczas jednej ze swych ostatnich operacji lub sekcji w Budapeszcie Semmelweis odniósł drobne skaleczenie. Przez nie wdarła się choroba, której zwalczaniu poświęcił zasadniczą część swego życia – ogólna septyka. Zmarł 14 sierpnia 1865 roku w wieku zaledwie 47 lat, majacząc w gorączce. Sekcja zwłok, prócz anatomicznych oznak paraliżu, wykazała ten sam obraz, który tak często miał przed oczyma – stany zapalne i ropne w całym organizmie. Pierwszy człowiek, który pojął tajemnicę septyki i aseptyki, fundament przyszłej chirurgii, sam zmarł na zakażenie. Mordercy z ciemności. Największa tragedia Semmelweisa polegała z pewnością na tym, że gdy umierał, w Londynie działał już człowiek, który w sposób zdecydowany pchnął naprzód sprawę rozwiązania problemu infekcji i chorób z ran, za co zebrać miał bezgraniczną sławę i zaszczyty. Jego nazwisko, wówczas niemal nieznane poza Edynburgiem i Glasgow, brzmiało Joseph Lister, profesor chirurgii Uniwersytetu z Glasgow. Gdy z początkiem czerwca 1866 roku usłyszałem je po raz pierwszy, miałem za sobą czteroletnią, wręcz trudną do opisania działalność chirurga w amerykańskiej wojnie domowej. Moja żądza przeżyć i doświadczeń zagnała mnie w pierwszych chaotycznych miesiącach wojny do lazaretów Armii Potomaku, właściwie jedynie po to, aby po paru tygodniach obserwacji nadal prowadzić życie podróżnika, nadal prowadzić badania historyczne i szukać stale nowych wrażeń. Że zrobiły się z tego 4 lata, to skutek straszliwej udręki rannych, a być może także wpływ doktora Lettermana z Waszyngtonu. W czerwcu 1866 roku, już niezwiązany kontraktem, mieszkałem w Waszyngtonie. Odwiedzałem poszczególne lazarety, ale już byłem zdecydowany pożegnać się i po tak wielu latach znowu odwiedzić Europę. W tych dniach otrzymałem list od wówczas już 60-letniego Jamesa Syma z Edynburga. Był spóźnioną odpowiedzią na pismo wysłane do Syma, dawnego doradcy ojca z czasów mojej pierwszej wizyty w Edynburgu, w czasie epidemii gorączki ropnej grasującej w jednym ze szpitali polowych w Wirginii. Pismo to było świadectwem rozpaczliwej i oskarżającej bezradności człowieka tkwiącego wśród setek umierających, i to w czasie, gdy nawet jeszcze pewne oddziały szpitali waszyngtońskich potwornie cuchnęły ropą. Syme długo nie odpowiadał. Teraz pisał krótko jak zawsze. Ale w tych niewielu linijkach donosił mi, że jego zięć, Joseph Lister, obecnie profesor chirurgii w Glasgow, jest bliski rozprawienia się z chorobami z ran, zarówno gorączką ropną, jak gangreną. Dodał, że nie chodzi o jakieś przypadkowe próby, których przecież jest tak wiele, lecz o doświadczenia oparte na rozpoznaniu przyczyn powstawania chorób z ran. Zapewniał, że Lister osiągnął zaskakujące sukcesy. W ubiegłym dziesięcioleciu było równie wiele propozycji przezwyciężenia chorób z ran, co niepowodzeń. Ale skoro Syme, na którego sądach nigdy się nie zawiodłem, pisał z taką niezwykłą ufnością, to jego wskazówka zasługiwała na uwagę. W nastroju, w jakim się znajdowałem, byłbym chyba posłuchał nawet mniej poważnych rad. Bardziej niż wszystko, co poprzednio przeżyłem, właśnie doświadczenia wyniesione z wojny domowej nauczyły mnie, jak przedwczesna była radość z odkrycia narkozy i wobec jakich strasznych wrogów jeszcze stoimy. Tak więc postanowiłem jak najprędzej udać się w zamierzoną podróż po Europie i rozpocząć ją od Glasgow. Przybyłem do Glasgow 6 lipca 1866 roku. Mimo lata był to ponury dzień. Dym z kominów w połączeniu z ustawiczną mgłą tworzył brudno-żółtą masę, która ciążyła nad morzem domostw i setkami tysięcy niewolników maszyn, cierpliwymi lub burzącymi się mężczyznami, kobietami, a nawet dziećmi. Hałas tysięcy młotów do nitowania w stoczniach przy Clyde rozchodził się bez przerwy na wszystkie strony i prześladował mnie nawet w moim ponuro-szarym hotelu. Zawiadomiłem Listera o swoim przybyciu. Jeszcze tego samego wieczoru otrzymałem zaproszenie, aby odwiedzić go następnego dnia po południu w jego cichym domu przy placu Woodside. Dom jego znajdował się tylko parę minut drogi od parku, jedynej zielonej oazy na skraju Glasgowskiego Morza Domów. Nie wiedziałem, że w roku 1847, gdy w sali operacyjnej Listona obserwowałem pierwszą narkozę eterową w Europie, Lister jako 19-letni student stał tuż koło mnie. Nie widziałem go w Edynburgu, jakoś nie utkwił mi w pamięci, aczkolwiek w czasie moich wizyt u Syme'a i później był jego asystentem. Jego skromność i powściągliwość to prawdopodobnie wynik kwakierskiego wychowania. To ono nie pozwalało mu narzucać się innym. Natomiast Syme, który jak głosi legenda nie zmarnował ani kropli krwi i co odpowiada prawdzie również ani słowa, nigdy nie uważał za potrzebne przedstawiać swojej licznej rodziny, w owej cudownej, usianej oranżeriami storczyków, ananasów i bananów, wiejskiej siedzibie w Millbank. A w każdym razie o małżeństwie najstarszej córki Agnes z jego asystentem Listerem nie wspomniał nigdy ani słowem. Tak więc byłem mało zorientowany, gdy po raz pierwszy w pokoju mieszkalnym domu Listera spojrzałem w pociągłą twarz Agnes Lister w jej dojrzałe i dobrotliwe oczy. Czułem, że jest zdenerwowana, ale wówczas nie rozumiałem dlaczego. Przyszedłem bowiem, aby u Listera szukać dróg wyjścia z oków szpitalnej śmierci. Pragnąłem, spodziewałem się, oczekiwałem czegoś od niego, a nie on ode mnie. Sam jako praktykujący chirurg w najlepszym razie reprezentowałem klasę średnią i poza okresem wojny domowej nigdy nie prowadziłem poważnej praktyki. Jeszcze nie wiedziałem, że Joseph i Agnes Listerowie dopiero rozpoczynali walkę o nową ideę Listera. Walkę, która trwać miała jeszcze ponad 10 lat. I że liczba tych, którzy wierzyli w Listera lub pokładali w nim nadzieję, jeszcze długo będzie tak szczupła, że każdy z nich, a wśród nich i ja, wart był tego, by przyjąć go jak przyjaciela. Agnes Lister usprawiedliwiała spóźnienie swego męża, prosząc niezwykle serdecznie, żebym zaczekał. Z natury cicha i skromna nie należała jednak do ludzi, którzy ukrywają swoje prawdziwe uczucia. Mój mąż bardzo się ucieszy, powtórzyła kilkakrotnie. Jego koledzy są tak obojętni. Wszyscy są przekonani, że stosunki, jakie panują w wielu szpitalach, są naturalne lub dane od Boga i że nic się nie da zmienić. Pozostali zaś nie widzą innego wyjścia, jak spalić szpitale aż po fundamenty, jakby ich winą była wszelka śmierć. Czy pan wierzy, że mój mąż może coś zmienić w tych sprawach? Jeżeli wierzy w to pani ojciec, odparłem, to już bardzo dużo. Gdy miałem 18 lat, byłem świadkiem pierwszego zastosowania narkozy. Do tej chwili niemal wszyscy chirurdzy zadowalali się twierdzeniem, że ból to po prostu część składowa chirurgii. Uważali też, że cierpienia są przydane człowiekowi z natury lub z woli Boga, nie wierząc, że można ich uniknąć. Ja także się do nich zaliczałem. Ale od momentu odkrycia narkozy, którego byłem świadkiem, już nie wierzę, że wszystko jest dane przez naturę i bez względu na okoliczności nie da się zmienić. W tej chwili z pewnością wierzyłem w to, co mówię. Wszyscy bowiem mamy skłonność do upiększania tego, co nieprzyjemne w naszym życiu. Przemilczałem jednak, że przez długi czas sam uważałem woń ropy, którą przesiąknięte są nasze szpitale, za poczciwą woń chirurgiczną, po której ustąpieniu, jeśli stan ropny nie kończył się gorączką ropną, zapaleniem lub różycą, pacjent wracał do zdrowia. Przemilczałem, że długo sam wierzyłem w ów nieunikniony zwrot, którego symptomem była wzrastająca prędzej czy później gorączka, kończąca się ropnicą, zakażeniem lub zapaleniem. Przemilczałem i to, że długo sam akceptowałem tę gadaninę na temat miazmatów i kontagiów. Zresztą zupełnie tak samo było później. Długo nie przyjmowałem do wiadomości faktu, który przypadkowo podsunął mi los, a mianowicie, że już wcześniej wiedziałem o odkryciu Semmelweisa, iż gorączkę połogową przenoszą ręce i instrumenty lekarzy. Ale jako prawdziwe dziecko dawnego rzemiosła chirurgicznego nie wykorzystałem tego i jeszcze w czasie wojny domowej współuczestniczyłem w rzeczach, które dziś uchodziłyby za rozmyślne morderstwo, ponieważ były sprzeczne z najbardziej podstawowymi zasadami aseptyki. Lister spóźnił się około pół godziny. Na pierwszy rzut oka rozczarowywał, być może dlatego, że czekałem na niego z takim napięciem. Miał wówczas 38 lat. Pochodził z wielodzietnej rodziny kwakierskiej. Głowa tej rodziny, John Jackson Lister, prowadził handel winem w Upton, wtedy jeszcze wsi dość odległej od Londynu. Lister był raczej niskiego wzrostu, a jego twarz wcale nie była twarzą bojownika, lecz obliczem człowieka dobrodusznego, któremu obce są wrogość i rozgrywki. Otarł pot z czoła. Miał skłonność do lekkiego, ale stałego pocenia się i do jąkania, zwłaszcza gdy był czymś podniecony, co było przyczyną, iż był złym mówcą. Ponadto miał niezwykle miękkie dłonie. Kiedyś później sam o sobie powiedział, że nie ma wrodzonego geniuszu, ale że cechują go pilność, zaciętość i konsekwencja tak w myśleniu, jak i w działaniu. Chyba miał rację, aczkolwiek nie tylko te cechy tłumaczą jego życiowe osiągnięcia. Lister potwierdził to, o czym zapewniła mnie jego żona. Cieszę się, powtarzał wielokrotnie, bardzo się cieszę. Ledwo zasiedliśmy do herbaty, zaczął mnie wypytywać o wyniki leczenia w naszych lazaretach. Wtedy nie znano jeszcze dokładnej listy strat Unii. Dziś wiadomo, że poległo 67 tysięcy członków Unii, ale dokładnie tyle samo, bo 67 tysięcy rannych i chorych zmarło później w szpitalach. Na temat strat Stanów Południowych również później nie ogłoszono żadnych dokładnych danych. Wystarczył jednak ogólny szacunek znany mi z Armii Potomaku i własne przeżycia, żeby przedstawić obraz ówczesnego szpitalnictwa. Natychmiast po zaprowadzeniu jakiego takiego porządku w szpitalach i gdy tylko znajdowali się przynajmniej częściowo przydatni chirurdzy i u nas podejmowano próby leczenia ran według propozycji, które zawsze gdy istniała niejasność co do przyczyn procesów chorobowych, co roku w zawrotnych ilościach składali i praktykowali chirurdzy europejscy. Każdy wynalazca twierdził, że ma ogromne osiągnięcia, ale końcowy efekt zawsze był taki sam. Rozczarowanie. Stara nauka o powietrzu jako przyczynie złośliwego ropienia ran miała dostatecznie dużo zwolenników. Także w szpitalach okresu wojny domowej. Próbowano metodą Chassignaca i Guérena z Francji chronić rany przed dostępem powietrza za pomocą kauczuku i folii ze złota. Na kikuty po amputacji nakładano niekiedy wynalezione we Francji kaptury gumowe zakończone czymś w rodzaju pompy ssącej, wypompowującej powietrze. Stosowano także torebki bawełny Guérena, które po prostu tkwiły na ranach całymi tygodniami, by przy zmianie opatrunku nie dopuścić powietrza do rany. Jednak fetor uchodzący z tych brudnych, przesiąkniętych krwią i ropą bawełnianych torebek był nie do zniesienia i zapowietrzał salę. Osiągnięcia były bardzo mizerne. Korzystano także z rad francuskich chirurgów, którzy z pomyślnego gojenia się ran w armii napoleońskiej w Egipcie, a więc w gorącym klimacie, wyciągnęli wniosek, że jakąś rolę w zapobieganiu gorączce z ran odgrywa ciepło. Ale równie mało osiągnięto za pomocą uciążliwych skrzyń ocieplających Giotta, jak i gorących kąpieli Majora z Lozanny. Jaskrawo przeciwny sposób leczenia, czyli lodowato-zimne kąpiele, propagował Niemiec von Esmarch z Kilonii. Ale wszystkie wyniki były równie nikłe, a w każdym razie miały charakter mniej czy więcej przypadkowy. Najskuteczniejsza zdawała się metoda Wiedeńczyka Kerna, który w przeciwieństwie do Guérena nie osłaniał ran i w ogóle nie zakładał opatrunków, nazywając to otwartym leczeniem ran. Ponadto podczas wojny wzniesiono w Waszyngtonie nowe szpitale w tak zwanym stylu pawilonowym, ponieważ pewne doświadczenia z pospiesznie zbudowanymi szpitalami polowymi, składającymi się z baraków i namiotów, zdawały się wskazywać, że umieszczanie rannych w oddzielnych budynkach, czyli nagromadzenie ich w jednym wielkim obiekcie, przeciwdziała powstawaniu i rozprzestrzenianiu się gorączki ropnej, różycy, stanów zapalnych i tężca. Budowle te sytuowano w taki sposób, by nie znajdowały się jedna za drugą w tym samym ciągu wiatru, który by przenosił zatrute powietrze z jednego budynku do następnych. Wydawało się, że Lister jest szczególnie zainteresowany efektami tej ostatniej koncepcji. Dla mnie ta jego drążąca dociekliwość była początkowo irytująca, zwłaszcza, że przybyłem, żeby od niego dowiedzieć się o nowym sposobie skutecznego leczenia ran. Widziałem wiele naszych szpitali, powiedziałem. Uczestniczyłem w drugiej bitwie nad Bull Run, byłem pod Antietam, Gettysburgiem, Chattanooga i w Puszczy Virginii. W Waszyngtonie pracowałem pół roku w naszym pawilonowym szpitalu na Juddery Square, a potem na Armory Square. Wszędzie występowały choroby z ran, aczkolwiek w różnym natężeniu. Moim zdaniem umieszczanie rannych w oddzielnych budynkach nie jest systemem, który by rzeczywiście w sposób pewny przeciwdziałał tym chorobom. Przecież właśnie dlatego przybyłem do pana. Jednak Lister wciąż jeszcze nie podejmował sprawy głównie mnie interesującej. W tej chwili taki pogląd rozczarowałby bardzo wielu ludzi w Europie, powiedział niemal ceremonialnie. Od jakiegoś czasu niektórzy naukowcy, z faktu, iż szpitale z wciąż rosnącą liczbą pacjentów stają się regularnymi, zapowietrzonymi jaskiniami gorączki, wyciągają wniosek, że wyjście jest tylko jedno – zburzyć wszystkie istniejące stare szpitale. Trudno zaprzeczyć, że choroba z ran po operacjach przeprowadzanych w klinikach prywatnych, zwłaszcza tych z dala od miast, występują znacznie rzadziej niż w naszych wielkich szpitalach. Ale zniszczyć szpitale, żeby usunąć ze świata choroby z ran, to byłoby to samo, co spalić chlew, żeby zabić świnie. Profesor Simpson z Edynburga, wielce zasłużony dla medycyny odkrywca chloroformu, od pewnego czasu gromadzi wokół siebie ludzi, którzy zamierzają zrównać z ziemią nasze szpitale, a na ich miejsce pobudować niezliczone małe blaszane domki dla najwyżej dwóch chorych. Nie sądzę jednak, żeby to była właściwa droga. Lister przerwał nagle, jakby powiedział za wiele lub zbyt jednoznacznie. Później, gdy znana mi już była jego nieśmiałość i powściągliwość, ta przerwa właśnie w chwili, gdy miał wyrazić własny pogląd na sprawę, nie zdziwiłaby mnie. Ale teraz byłem trochę zaskoczony. Nie chciał się wypowiadać przedwcześnie. Obawiał się postawić tezę, której nie mógłby gruntownie uzasadnić. Musiałem więc sam poruszyć ten temat. Po to siedziałem naprzeciw niego. Zdobyłem się zatem na krótkie i jednoznaczne pytanie. A jaka droga jest właściwa? Moje zwięzłe pytanie zabrzmiało chyba trochę po amerykańsku. Ale podchwycił je nawet z pewną ulgą, zapraszając mnie do odwiedzenia jego sal szpitalnych. Uniwersytet w Glasgow znajdował się wówczas jeszcze w najstarszej dzielnicy miasta, tam gdzie później zbudowano St. Enoch Station, w samym środku dzielnicy nędzy, zamieszkanej przez irlandzki proletariat, który beznadziejność swej sytuacji topił w rozlicznych szynkach, gęsto rozsianych wzdłuż wąskich uliczek. Już za dnia pijani leżeli w rynsztokach, wśród nich kobiety z niemowlętami przy piersi, a policjanci zbierali te nędzne postacie na wózki i oczyszczali ulicę. Dorożka zatrzymała się na brukowanym dziedzińcu przed czerwonym budynkiem szpitalnym. Lister wysiadł i szybkim krokiem wśród pozdrawiających go studentów zdążał do wejścia. Część budynku była nowa. Weszliśmy szerokimi schodami na górę. Na poszczególnych piętrach drzwi prowadziły do dwóch wielkich sal i kilku mniejszych pomieszczeń. Lister zatrzymał się wreszcie przed wejściem do jednej z sal. Zwrócił się twarzą ku mnie i spojrzał na mnie oczyma, których wyraz utkwił w mojej pamięci na zawsze. Było to spojrzenie człowieka, który choć sukces ma już w ręku, to jednak wciąż jeszcze się obawia, że jakiś zaskakujący rozwój wypadków mu go wydrze. Znowu zauważyłem krople potu na jego czole. Zakłopotanym gestem wytarł je i powiedział: proszę, niech pan wejdzie. I otworzył drzwi. Spojrzałem na salę z szeroko rozstawionymi łóżkami i wieloma wielkimi, jak na ówczesne stosunki, oknami. Zaledwie uczyniłem kilka kroków, gdy uderzyło mnie coś szczególnego. Nie od razu zorientowałem się, o co chodzi. Dopiero mniej więcej w połowie drogi do pierwszego łóżka, do którego podszedł Lister, nagle uświadomiłem sobie, co w tej sali jest tak niezwykłe i co ją odróżnia od wszystkich chirurgicznych sal dla chorych, które w ostatnich latach poznawałem. Woń. Mimowoli zatrzymałem się i wciągnąłem głęboko powietrze. Ale moje pierwsze wrażenie nie uległo zmianie. Pomieszczenie to nie było przesycone owym słodkawym, a często nawet cuchnącym, wszystko przenikającym, prześladującym chirurgów nawet w ich domach zapachem ropy. Zapachem, którego dotąd nie brakowało mi w żadnym szpitalu, w żadnej znanej mi sali dla chorych czy sali operacyjnej. W każdym razie był nieuchwytny lub też przeważał nad nim jakiś inny zapach, na przykład zapach jakiegoś nieznanego środka medycznego. Lister podszedł do łóżka pierwszego chorego i zwrócił się do mnie. Proszę, niech pan podejdzie bliżej, powiedział głosem w gruncie rzeczy spokojnym, choć zarazem pełnym napięcia. Być może z tego powodu przeoczył wyraz zdumienia na mojej twarzy. Niech pan przystąpi bliżej, powtórzył. W łóżku leżał stosunkowo młody, z wyglądu krzepki mężczyzna, widocznie jakiś robotnik. Patrzył na Listera z wyrazem dziękczynnego oddania. Podał Listerowi rękę, aby ten mógł mu zbadać puls i wystawił zdrowo wyglądający język. To jest John, powiedział Lister. Przywieziony 19 maja, 3 godziny po ciężkim wypadku w odlewni żeliwa. Żelazny pojemnik, ważący 0,5 tony, wypełniony piaskiem, spadł na jego podudzie, powodując złamanie kości piszczelowej i strzałkowej, przy czym złamanie piszczeli było złamaniem otwartym. Chciałbym wiedzieć, co w tym wypadku zrobiłby pan jako ordynujący chirurg? W tamtych czasach, by dać na to pytanie odpowiedź, nie potrzeba było długiego namysłu. Uchodziło zapewne, że tylko w bardzo lekkich wypadkach otwartych złamań można się było pokusić o uratowanie kończyny. W większości wypadków w ranach po otwartych złamaniach najpóźniej po 3 dniach rozwijała się gorączka ropna albo gangrena. A to zmuszało lekarzy do amputacji, aby przynajmniej ratować kikut zranionej kończyny. Ale i wtedy często było już za późno. Dlatego odpowiedziałem, natychmiast bym amputował. Lister bez słowa odsłonił dolną część ciała pacjenta. I oto ku mojemu zaskoczeniu nie ujrzałem tego, co w podobnych wypadkach oglądałem setki razy. Kikuta amputowanej kończyny. Przede mną leżały obie nogi, z tym, że jedna z nich była jakby cieńsza. Podudzie pokryte było czymś w rodzaju cynfolii. Również teraz, po podniesieniu kołdry, nie poczułem tej tak charakterystycznej woni ropy, lecz jedynie silniej niż przedtem ów odmienny zapach chemiczno-medyczny. Lister pochylił się nisko nad chorą nogą pacjenta. Swymi delikatnymi dłońmi rozwinął cynfolię. Spod niej wyłonił się bawełniany opatrunek, od krwi i surowicy stwardniały jak strób. W tej samej chwili, gdy otworzył się widok na ranę, Lister trochę się wyprostował, podniósł głowę i spojrzał na mnie. Z jego twarzy znikło napięcie. Teraz malowała się na niej radość, a nawet szczęście. Tylko pobieżnie zwróciłem uwagę na tę zmianę w jego twarzy. Byłem zbyt przejęty widokiem rany. Daremnie wypatrywałem ropienia. Ale nie tylko nie dostrzegłem żadnych chorobliwych objawów, lecz nie znalazłem również śladu po tym chwalebnym ropieniu, które przez 1000 lat w naukach medycznych uchodziło za oznakę procesu gojenia się, a dla mnie było stałym składnikiem całego mojego dotychczasowego sposobu myślenia i działania. Zamiast stanu ropnego zauważyłem zupełnie zdrowo wyglądającą granulację, która rozszerzała się na już zrośniętych, różowo zabarwionych częściach kości piszczelowej. To jest szczęśliwy przypadek, wyszeptałem, albo cud. Lister nie odpowiedział. Skinął na młodego lekarza, którego dotychczas nie zauważyłem. To jest doktor McPhee, chirurg tego szpitala, powiedział, po czym zwrócił się do niego. Proszę zawinąć, jak było. Z kolei znowu do mnie. Pójdziemy dalej? Skinąłem potakująco, niezdolny postawić pytania, czy w ogóle wymówić słowa. Lister przeszedł obok jednego z filarów dźwigających powałę, a otoczonych okrągłym stołem. Podszedł do następnego łóżka. Leżał w nim może 10-letni chłopiec. Chodziło o jedno z tych dzieci z robotniczych dzielnic Glasgow, które zamiast bawić się, ciągnęły wraz z rodzicami do fabryk, bo na karku siedział im głód. Dzień dobry, James, zwrócił się do niego Lister. Dziecko zaś obdarzyło go tym wzruszającym uśmiechem małych stworzeń, które doświadczyły co to ból. Dobrze się masz? Zapytał z ręką na pulsie lewej ręki dziecka. Tak, odpowiedział zachrypnięty głosik. Całkiem dobrze. Ponad plecami Listera spojrzenie moje padło na zabandażowaną prawą rękę dziecka spoczywającą na kołdrze. Była w szynach. Choć tym razem Lister nie zwrócił się do mnie twarzą, zdawało mi się, że z ruchów jego karku mogę odczytać to samo napięcie, co przedtem przy łóżku odlewnika. James jest u nas od 1 czerwca, oznajmił Lister. Tego dnia jego prawa ręka dostała się między tarczę obrotową a pas napędowy. Maszynę można było zatrzymać dopiero po 2 minutach. Z całego przedramienia została zdarta skóra, a i mięśnie zostały tak mocno potargane, że częściowo trzeba je było usunąć. Obydwie kości przedramienia uległy złamaniu. Kość łokciowa o cały cal wystawała z rany i trzeba ją było spiłować pod narkozą. Jednym słowem, bardzo ciężki przypadek. Chyba się pan zgodzi, że według naszych dotychczasowych pojęć uchodzić musiał za pewną ofiarę zakażenia lub gorączki ropnej. Oczywiście, potwierdziłem. Miał rację. Żaden chirurg nie starałby się ratować ręki dziecka. Każdy chirurg amputowałby możliwie najprędzej. Zobaczy pan, mruczał Lister, rozwijając opatrunek. Odsłonił metalową szynę i bawełniany materiał pokrywający ranę i część zdrowej skóry poza nią stwardniały od krwi i surowicy, ale bez ropy. Gdy pochyliłem się ponad plecami Listera, przez chwilę nie ważyłem się odetchnąć. I oto po raz drugi ujrzałem coś, co trudno było zrozumieć. Czystą ranę, jakiej w tego rodzaju wypadkach nigdy dotąd nie widziałem. Żadnej ropy, żadnego fetoru, żadnego zaczerwienienia sygnalizującego stan zapalny, żadnego brudno-szarego nalotu. Zamiast tego znowu czysta, różowa granulacja pokrywająca straszliwą ranę, z wyjątkiem małej części uwidaczniającej jeszcze kość łokciową. Ale i ta była koloru różowego, bez owych strasznych spustoszeń, które niesie ze sobą obumierająca kość. Gdy zmagałem się ze świadomością, że wali się mój dotychczasowy świat wyobrażeń i że ukształtować się musi nowy, i wciąż jeszcze walczyłem z pokusą, żeby zakwalifikować to jako przypadek, podszedł do nas Mr. McPhee. Niósł miskę z płynną, lekko zabarwioną zawartością, z której wydobywał się ów szczególny zapach wypełniający salę. Tymczasem Lister podszedł do następnego łóżka. Towarzyszyłem mu. I znowu ujrzałem szczupłą, bladą twarz dziecka. Robiła wrażenie wykrwawionej, zagłodzonej i wyczerpanej. Oczy dziecka były nienaturalnie wielkie, rozszerzone przez strach i tak oskarżające, jak oskarżać mogą tylko oczy dziecięce, milczące i nieruchome. To jest Charlie, powiedział Lister, głaszcząc dziecko po czole. Zdawało mi się, że jego głos drży, tłumiąc napięcie, które ogarniało go przy każdym łóżku chorego wciąż od nowa. Chciałbym raz jeszcze pana zapytać, co zrobiłby pan, według swej najlepszej wiedzy i sumienia, gdyby panu przyniesiono tego małego chłopca? 2 koła omnibusu, wypełnionego po brzegi pasażerami, zaczepiły o jego podłudzie i przejechały przez nie. Złamały kość udową i piszczelową. W miejscach złamania była rozległa rana o mocno poszarpanych brzegach. Na skutek wstrząsu i wykrwawienia dziecko zemdlało. Tętno 168 z trudem wyczuwalne. Lister daremnie czekał na odpowiedź, bo według ówczesnych, dość powszechnych wyobrażeń nie była łatwa. W tym wypadku, według mojej wiedzy i doświadczenia, nawet nie można było amputować, bo dziecko by tego nie przeżyło. Czyli tylko rezygnacja i bezradne czekanie na hektyczne rozjaśnienie twarzy dziecka, na zgorzel lub stan ropny, może jeszcze nadzieja na szybki, miłosierny koniec. Lister z pewnością nie oczekiwał odpowiedzi, ponieważ i tak była mu znana. Odchylił kołdrę i pomału, jakby z wahaniem, zaczął odwijać bandaż. Odniosłem wrażenie, że przy tym łóżku znacznie bardziej niż przy innych obawiał się zaskoczenia, zagrożenia swej nadziei i swojej wiary. Gdy odsłonił ranę, z ust jego wydobyło się całkiem lekkie, ledwo dosłyszalne westchnienie ulgi.